I na to nakłada się właśnie Sobór Watykański II, który przypomniał, że Kościół stanowią wszyscy ochrzczeni i że w związku z tym o świętości mówimy w odniesieniu do tych, którzy przyjęli łaskę chrztu. A że wśród tych ochrzczonych najliczniejszą grupę stanowią świeccy, więc od tych lat 60. zmienia się to patrzenie na to, jak można zrealizować świętość. Tak patrząc po Was, no to raczej wszyscy się wychowali już według myśli Soboru Watykańskiego II. W związku z tym nie będzie to dla Was właśnie rewelacja, tak? Czyli objawienie.
A nie rewolucja. Jak? Może powinno.
Rewolucji w Kościele nie lubimy, tak? Kościół nigdy nie działał rewolucyjnie. Natomiast rewelacyjnie jak najbardziej, tak? Ponieważ to słowo jest z łaciny i oznacza objawienie, czyli inaczej oświecenie. Także jak mówimy, że coś jest rewelacyjne, to uważajmy, czy to się zgadza z faktem. W jednej z pierwszych kateches środowych Jan Paweł II mówił, że ci, którzy szukają w małżeństwie spełnienia swego ludzkiego i chrześcijańskiego powołania, przede wszystkim są wezwani, aby uczynić treścią swego życia ową teologię ciała, o której potem cały czas w odcinkach mówił. Jej początek znajdujemy w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju i właśnie do tego tekstu Księgi Rodzaju papież się odwoływał. To, co powstało po latach głoszenia tych konferencji, jest fenomenem na skalę całej historii Kościoła. Nigdy bowiem nie powstało dzieło, które liczy sobie razem zebrane katechezy 800 stron treści. Kiedy to wszystko już, kiedy się zakończyło to głoszenie. Wiemy o tym, że Jan Paweł II był na Soborze Watykańskim II i że to właśnie pewne ważne słowa z dokumentu o Kościele w świecie współczesnym są inspirowane właśnie jego pracą w czasie Soboru. Nie był jeszcze wtedy papieżem i nikt o tym w ten sposób nie myślał. A mianowicie człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Być może dla niektórych z nas to są słowa znane. Papież, który ukrywa się tutaj za tym tekstem soborowym, jako konkretna osoba, która to włożyła tam w formę soborową, tak bardzo był przesiąknięty tą myślą, że w wielu swoich wypowiedziach w ciągu życia biskupiego i papieskiego, tak, komentował właśnie te słowa. Tak? W wielu miejscach. A więc ciągle ta myśl do niego wracała i stąd jest tutaj coś bardzo ważnego i za chwilę zobaczymy, że to jest związane też z małżeństwem. A zatem osoba ludzka, odwołuje się już do tego tekstu, została przez Boga powołana do odnalezienia swojego sensu przez dar z siebie samego. I droga do spełnienia tego powołania, czyli do daru z siebie samego, jest zarówno przez uświęcenie w małżeństwie, jak i przez uświęcenie w celibacie. Te drogi pod tym względem niczym się nie różnią. Niczym się nie różnią. A więc do świętości ani się nie idzie lepiej w kapłaństwie, ani w małżeństwie. Tak? To realizowanie świętości ma swoje odmienne formy, ale istota jest w każdym z tych powołań taka sama. A zatem jeśli dana osoba nie zafunkcjonuje w pewnej swojej świadomości, że jej sensem i również jej osobistym pragnieniem jest żyć jako dar dla innych, dla drugiej osoby, to się nie spełni. To się nie spełni. I do tego też odwołuje się dalej papież, kiedy możemy to postawić jako taki problem. Czy nie człowiek, żeby się spełnić, ma stać się szczęśliwy, czy też złożyć w darze samego siebie. Tak? Ta myśl, o której wspomniałem papieża, że on ją tak komentował i my możemy sobie teraz gdzieś przypominać, że gdzieś to słyszeliśmy, bo no było to coś, to była prawda, a więc jeżeli coś jest, odkrywamy coś jako prawdę, to to prawdy się nie komentuje, tak? Prawdę się tylko głosi. Więc papież na różne sposoby dawał do tego komentarz, ale nie dziwmy się, jeśli odkryjemy, że wracał ciągle do tego samego. I teraz z tych myśli papieskich wynika, że to nie jest to samo żyć pragnieniem, żebym był darem dla innych, jak żyć pragnieniem, żebym był szczęśliwy. Tak? Czy to nie jest to samo? I że tkwi w tym pewna pułapka. Nie chodzi o to, że mamy teraz dla bycia darem dla innych poświęcić pragnienie bycia szczęśliwym. Tak? To nie w ten sposób, że musimy dokonywać wyboru albo, albo. Ale chodzi o to, jaka idea, która z tych idei jest moją myślą wiodącą mnie przez życie. Tak? I to jest już, to ma już ogromne znaczenie. Że jeśli postawi się w centrum pragnienie, że ja pragnę być szczęśliwy i przyłoży się to do małżeństwa, że ja zawieram związek małżeński z oczekiwaniem, że przez to stanę się szczęśliwy. Tak? Jeśli to jest moja myśl wiodąca, to się rozczaruję. To się wyłoża na tym. Nie chodzi o to, że teraz, tak jak powiedziałem, mamy wchodzić w małżeństwo i świadomie teraz rezygnuję, dobrze, to ja się poświęcę, tak, nie będę szczęśliwy. Tylko chodzi o sposób myślenia, tak? Chodzi o pewną wiodącą myśl, że nie możemy oczekiwać ani od małżeństwa, ani też od kapłaństwa, że ono będzie odpowiadać na moje osobiste oczekiwanie, żebym ja był szczęśliwy. I nawet gdyby te powołania, te drogi pozwalały tak żyć, to byłaby to katastrofa. Tak? Ponieważ człowiek nie może spełnić siebie, kiedy skupia się na tym, czego potrzebuje, czyli co jemu daje osobiste doświadczenie szczęścia. Tak? Jest to pułapka, na którą nabrało się już tylu ludzi przez te wszystkie wieki i było tyle rozczarowań, było z tego tyle ludzkiego nieszczęścia i cierpienia, że może w końcu Pan Bóg stwierdził, że jednak oni nic nie zrozumieją, tak? I przysłał Jana Pawła II, który wyłożył tę myśl, że jest różnica między kierowaniem się przesłaniem, tak? Hasłem życiowym, być darem dla innych, a stawianiem w centrum, być szczęśliwym. Nie jest to samo. Jeśli człowiek postawi sobie w centrum być szczęśliwym, to może się okazać, że nie zrealizuje się jako dar dla innych i w ten sposób nie doświadczy spełnienia. A jeżeli nie doświadczam spełnienia, to nawet jeśli miałem poczucie, że jestem szczęśliwy, bo moje potrzeby są zaspokajane, to nieuchronnie zmierzam do momentu, w którym to się po prostu rozsypie. Tak? Bo to nie ma fundamentu. Bo człowiek nie jest przez Pana Boga stworzony, ukształtowany w taki sposób, żeby osiągał spełnienie siebie przez zaspokajanie własnych potrzeb. Tak? Jest stworzony przez Boga, żeby otwierając się w swoich wyborach na bycie darem dla innych, w ten sposób dochodził do doświadczenia szczęścia, które płynie z tego, że ja czuję, że moje życie jest sensowne. Tak? Nie to, co robię, jest sensowne, tylko że sensowne jest to, czemu ja siebie oddałem. Temu, czemu ja siebie oddałem. I dlatego kapłan ten sens, a więc doświadczenie szczęścia osiągnie, kiedy zaangażuje siebie całego w swoją posługę, tak? Czyli to służenie. A małżonek spełni siebie, a więc osiągnie w ten sposób to poczucie szczęścia, kiedy się zaangażuje, tak? Kiedy poświęci siebie jako dar dla rodziny czy dla małżonka. To jest nowa filozofia, taka, że trzeba ją tłumaczyć, ponieważ jest duży błąd w myśleniu, jaki narastał przez lata, bo z tego też wynika, że jeśli wybrałem drogę do małżeństwa, to nie mogę znaleźć sensu, jeśli będę większość czasu poświęcał na to, co jest poza moją rodziną. I to samo dotyczy kapłaństwa, że jeśli wybrałem kapłaństwo, to nie osiągnę spełnienia, czyli doświadczenia szczęścia, jeśli będę wybierał wiele rzeczy dobrych, ale które są poza posługą tak istotnie moją kapłańską, tak? Albo poza miejscem, które wyznacza mi Pan Bóg przez dekret, jaki otrzymuję od biskupa. Tak? Nie będę spełniony, a w konsekwencji może to nie nastąpi dzisiaj, tak? Może za 10 lat, ale przyjdzie taki moment, że wszystko straci sens. Tak patrzę na tych niektórych współbraci, którzy odchodzą, tak? W ostatnich latach, czy nawet ostatnich dniach z hukiem i sobie myślę, że tam musiał gdzieś zostać popełniony taki katastrofalny błąd, tak? Że to przeznaczenie człowieka, żeby być darem z siebie, czyli żeby pozwolić, prawda, kroić się jak chleb, zostało gdzieś przykryte pragnieniem, żeby być szczęśliwym. Nawet kilka razy słyszałem to jako argument współmałżonka, który zostawił rodzinę i odchodził, tak? Bo z nim czy z nią nie da się żyć, a ja przecież mam prawo do szczęścia. I to autentycznie słyszałem z ust tych ludzi jako argument, że przecież Pan Bóg nie chce, żebym był nieszczęśliwy, tak? No więc w takim momencie nie ma żadnej dyskusji, tak? Nie ma sensu żadna dyskusja. Skoro tak zostało zniekształcone, to podstawowe myślenie o tym, po co w ogóle istniejemy, tak? Dlaczego istniejemy? Czy istniejemy dlatego, żeby być szczęśliwymi, czy dlatego, żeby być darem z siebie, żeby poświęcić siebie samego? Może podkreślam to za bardzo, ale chodzi o wychwycenie tej mądrości, czy pewnej prawdy, którą odkrył Jan Paweł II. A więc to, co on mówi, tak jak inni papieże, jak teraz Franciszek, uznaje za bardzo ważną jakąś prawdę Bożą, dzięki której on tych księży, którzy byli takimi samymi kapłanami jak ja, wyniósł tak wysoko, żeby go wszyscy usłyszeli. Tak? Powiedzmy sobie, że gdyby kardynał Bergoglio pozostał kardynałem, to poza Argentyną nikt by nawet nie wiedział, że taki ksiądz istniał kiedykolwiek. Tak. Podstawowy problem dziennikarzy, jak wybrano Franciszka, nie dotyczył tego, kim on w ogóle jest. Nie? Kim on jest. A więc to nie jest tylko to, że kardynałowie wybierają odpowiednią osobę, ale że Pan Bóg powołuje na ten urząd również naczynie swojej mądrości, czy naczynie napełnione Jego prawdą. Dlatego to jest takie ważne. Nie? Takie ważne. I właśnie od Jana Pawła usłyszeliśmy, że sensem istnienia człowieka na każdej drodze życia nie jest to, żebym ja był szczęśliwy, tylko to, żebym był darem z siebie. No i z tego wynikają już kolosalne konsekwencje. Kolosalne, nie? Całe spojrzenie na moje życie, moje decyzje, moje wybory, na moje doświadczenia. Przecież wszyscy pragniemy być szczęśliwi. To jest pewien fenomen, z tym nie ma nawet co dyskutować. Tylko różnimy się bardzo w tym, jak rozumiemy pojęcie szczęścia. Tak? Co to znaczy być szczęśliwym? Nie ma się co dziwić, że bliższe naturze człowieka jest rozumienie, że być szczęśliwym to znaczy mieć zaspokojone podstawowe swoje potrzeby. Bardzo trudno jest przyjąć, że być szczęśliwym to oznacza stać się darem dla siebie, czyli w konsekwencji zgodzić się na poświęcenie czy nawet utratę pewnych potrzeb związanych z sobą samym. Bardzo trudno. Ponieważ takie doświadczenie szczęścia jest odkładane w czasie. Tak? I człowiek musi zaufać i zawierzyć, że ta prawda istnieje, ponieważ nie będzie miał na początku żadnych owoców, powiedzmy, a raczej odwrotnie, tak? Będzie czuł, że jest ograbiany. Miał mieć, na jego drzewie miały wyrosnąć piękne jabłka, a tymczasem on jak się otworzył, to okazało się, że nie dość, że nie ma jabłek, to jeszcze mu liście zżarli, nie? I że go, prawda, albo jak przyszedł gdzieś do kurnika i teraz powiedział, że się tu poświęci dla nich, to nie tylko, że mu jajek nie przyniesie, tylko go oskubali, nie? I latał taki, prawda, na gusienki. A zatem musimy też weryfikować swoje myślenie, czy z małżeństwem, które zaczęliśmy, nie związaliśmy pewnych oczekiwań, które biorą się tylko z ziemskim pojęciem szczęścia. Tak? Trudno oczywiście to zrozumieć, a jeszcze trudniej potem podporządkować się takiemu, takiej definicji szczęścia, że szczęście to jest dar z siebie, poświęcanie siebie samego, kiedy doświadcza się, że konsekwencją takiego mojego działania i takich moich wyborów jest to, że jestem wykorzystywany, tak? Albo że jestem ograbiany, albo że jestem odwrotnie, że nie jestem wynagradzany, tak? Że nikt tego nie zauważa, że to tutaj
brak wdzięczności.
Tak się poświęciłem, podłogę umyłem, oni wleźli, prawda, przeszli po tej podłodze i nawet nie zauważyli, że to umyte, a jeszcze zniszczyli. No, tu mamy taką panią, która tak pracuje i ona to przeżywa codziennie, nie? Ona tyle razy w ciągu tygodnia przeżywa rozczarowanie, że się żyje, nie? Jeszcze żyje. Ale to jest tylko pewien mały epizod, nie? A jeżeli do tego dołożyć o wiele więcej takich epizodów, czyli po prostu zwykłych fenomenów naszego codziennego życia, to może nam się z tego ułożyć pewien obraz, tak? Który złożony z takich fenomenów, czyli pewnych konkretnych wydarzeń, pomoże nam ułożyć odpowiedź na pytanie, jakie pojęcie szczęścia kierowało nami do tej pory. Tak? i okaże się, że jesteśmy mieszaniną tego. Że nie jest, nie ma żadnej skrajności, ani tak, że my realizujemy szczęście tylko przez ciągłe poświęcanie siebie, ani nie masz też takich ludzi, którzy swoje doświadczenie szczęścia realizują tylko przez skupianie się na własnej wygodzie czy własnej przyjemności. Nawet największemu egoiście zdarza się, że coś zrobił. Oczywiście, przez przypadek.
Albo z nuty.
Ale jak okaże się, że ktoś mu podziękował, to będzie dla niego miłe, tak? I się poczuje, no dobrze się poczuje, nie? O, zrobiłem.
Ego zostaje.
Proszę. No ale to czasami to wychodzi przez przypadek, nie? A tymczasem jest w tym ukryta jakaś tajemnica tego, żebyśmy byli spełnieni, nie? Bo bycie szczęśliwym nie polega na posiadaniu czegoś, ale bycie szczęśliwym polega na oddaniu siebie prawdziwym wartościom, tak? Tego, w czym możemy rozpoznać prawdziwą wartość. Albo, jeżeli komuś jest to bliższe, oddanie siebie temu, co jest prawdą. Tak? Albo kogoś innego, oddanie siebie temu, co jest dobrem. Teraz już wchodzę w świętego Tomasza. Albo oddanie się temu, co ja jestem na to bardzo wrażliwy, rozpoznaję temu, co jest piękne. Tak? Ale wszystkie te słowa piszemy z dużej litery. Czyli nie patrzymy na to w krzywe i zatrute spojrzenie człowieka XXI wieku, który stracił albo traci, tak, zdolność widzenia tego dużego piękna, dobra i prawdy i wypaczył to przez przepuszczanie tego przez swoje własne ego i swoje własne myślenie, tak? Teraz ludzie sami zaczęli tworzyć albo określać granice, co jest piękne, tak? Albo co jest dobre, a tym bardziej, co jest prawdziwe. Tak? I w ten sposób się najpierw oni zniekształcają, a potem to, co produkują, to, co robią, takie wychodzi. To się nie dzieje, prawda, znikąd, ani przez przypadek, tak? Że mamy taki zamęt moralny w pojęciu dobra i zła, prawdy i kłamstwa, tak? Piękne i brzydoty. Tylko coś tam się musiało poprzestawiać, nie? I to w duszy, nie tylko w głowie. Chociaż jak się przestawi w duszy, to konsekwentnie potem w głowie też się przestawi, nie? Według powiedzenia, że jak Pan chce kogoś ukarać, to mu rozum odbierze, nie? Czasami może ukarać cały naród.
Jeszcze czekamy.
Jan Paweł II, jak zaczyna analizę Księgi Rodzaju, to stawia nam przed oczami mężczyznę i wykazuje, że pierwszym doświadczeniem tego mężczyzny było zderzenie się z samotnością. A zatem z odkryciem przez Adama, że nie ma sensu, jeżeli otaczają mnie tylko takie istoty, które są moimi sługami. A więc nie ma moje życie sensu, jeżeli dookoła są tylko ci, nad którymi ja panuję, tak? Ja jestem w roli Pana, panującego, a oni są w roli poddanych. Że takie życie nie ma sensu. I to właśnie odkrywa Adam. Odkrywa swoją wielką samotność. Więc Pan Bóg przychodzi mu z pomocą. Widząc, jaki jest zasmucony, stwarza mu kobietę. Po to, żeby już nie panował sam. Tak? Nie był Panem. Ale żeby wszedł w tę rolę stawania się złożenia daru z samego siebie, tak? Nie wiem, jak to Adam przyjął, jak się obudził po tym śnie głębokim i nagle stwierdził, prawda, że on coś mówi do mnie, ale nie chce go słuchać. A potem już przeżył kolejny szok, prawda, że ona mówi, a on ją słucha. Tak, że lata. Ale generalnie od tego momentu życie Adama zaczęło mieć sens, nie? A wcześniej nie miało sensu. Bo wszystkie istoty, które Pan Bóg przyprowadzał do niego, to on nazywał, nadawał im imiona, czyli to oznacza, tak? Nad wszystkimi panowie. Nad wszystkimi panowie. A tymczasem w świecie naszym osobowym nikt nad nikim nie panuje, z wyjątkiem takich sytuacji stosowania przemocy, manipulacji, siły, tak, żeby zmuszać innych do jakiegoś mojego działania. I tego jesteśmy ciągle świadkami. No, w społeczeństwie, gdzie są totalitaryzmy, ale i w tym naszym systemie teraz, takim wolnym, ale to trzeba wziąć bardzo duży cudzysłów. Demokracja jest lepszym ustrojem od innych, ale oceniając ją tak obiektywnie, to i tak jest kompletnie do niczego. Tak? Ponieważ stwarza tak samo dużo możliwości kłamstwa, pod którym ukrywa się i tak panowanie nad innymi. Tak? Tylko zupełnie innymi metodami. Że człowiek się dopiero po długim czasie odkrywa, że tak naprawdę to on tu nie jest, prawda, obywatelem, od którego wszystko zależy, tylko że jest robotem, tak, dzięki któremu ten system będzie funkcjonować dalej. Komu to tutaj grynda? Trzeba to odebrać. Komu tam? I teraz człowiek zatem ma odkryć, że został stworzony po to, aby zrobić darze samego siebie. I teraz na temat tego daru właśnie, tego daru, tego słowa, tak? Czy w ogóle tego zadania, być darem, papież pisze, dar bowiem ujawnia jakby szczególną prawidłowość, cechę bytowania osobowego. Kiedy Pan Bóg stwierdza, że nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, wskazuje, iż sam nie realizuje całkowicie tej swojej istoty. Realizuje ją tylko bytując z kimś i jeszcze głębiej bytując dla kogoś. A więc małżeństwo jest tym dobrym krokiem, tak, bo jest się z kimś, ale ten krok nie uczyni nas szczęśliwymi albo bardzo szybko wygaśnie ta iluzja szczęścia we dwoje, jeśli człowiek nie będzie gotowy do kolejnego kroku, żeby być dla kogoś. Dla kogoś. No i tu się dopiero zaczyna, jak to teraz Mojżesz mówi, prawda, droga hardkorowa, tak? Czy heavy metalowa. Właśnie wtedy, bo dopiero wtedy zaczyna być, nie wiem jak to powiedzieć, hartowane nasze prawdziwe istnienie. A dopóki jest się na poziomie, że jestem z kimś, to przez wiele lat mogę ciągle być w drodze uciekania przed tym, żeby dosięgnęły mnie pewne naturalne konsekwencje tego, kiedy staje się darem dla kogoś. Tak? Cały czas można uciekać do przodu. To ostatnie odejście księdza Witolda, to ja mógłbym krok po kroku pokazać, tak? Te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jego bycia księdzem, jak on cały czas uciekał do przodu. Przed momentami, kiedy trzeba było osiąść w jednym miejscu i po prostu pozwolić włożyć na siebie jarzmo, tak? Odpowiedzialności. Może nie powinienem tak mówić, ale wydaje mi się, że ten człowiek nigdy za nikogo nie wziął odpowiedzialności. I że to jest jakby wtedy konsekwencja właśnie tego, że nie można spełnić siebie Jego życie się jeszcze nie skończyło, więc będzie miało ciąg dalszy. Ale nie można osiągnąć właśnie tego szczęścia, z którym idzie też to poczucie, że ja się dobrze czuję tu, gdzie jestem. Kiedy się jest skupionym tylko na tym, żeby mi było dobrze. Tak? Jaka to jest pułapka. I wszystkich może dopaść, tak? Może dopaść małżonków, ale może dopaść księdza i może dopaść też zakonnika. Nie? Zakonnika. Więc wszyscy musimy tak samo na to uważać. Dobrze. I teraz jeszcze chciałbym powiedzieć o pewnych relacjach. A mianowicie, kiedy wchodzi się w powołanie, to jak wobec tego inne nasze zaangażowania się mają, kiedy jesteśmy w małżeństwie? Myślę, że nie tylko dzisiaj żyjemy w kulturze, która zmusza nas do ponoszenia wielu poświęceń z tego, co jest dla nas najważniejsze. Tak? Mówię już teraz o tym, że wybraliśmy drogę małżeństwa. Jest to naszym powołaniem. Moim powołaniem jest rodzina. I teraz się okazuje, że żeby poświęcić się temu w małżeństwu czy tej rodzinie, to nas w ogóle w tej rodzinie nie ma. Tak? To jest... Bo trzeba pracować długo, a przecież nierzadko dzisiaj oznacza to, że pracować musi i żona, i mąż, i że trzeba wyjeżdżać za granicę, to już wszystko było. Tak? Już to przeżywaliśmy. W takiej rodzinie wychował się na przykład ojciec Pio, gdzie była to bardzo ułożona, pobożna rodzina, ale ojciec kilkakrotnie musiał wyjeżdżać do Ameryki, do pracy i wyjeżdżał nie na kilka miesięcy, tylko na kilka lat wyjeżdżał i go nie było. Nie? A więc takie wydarzenia już były i oczywiście, że nie mamy wpływu na pewne uwarunkowania zewnętrzne, ale chodzi o to, żebyśmy jednak mieli pewną wpojoną hierarchię wartości, i kiedy pojawi się sytuacja, w której trzeba dokonać wyboru, żebyśmy wiedzieli, co dla nas jest najważniejsze. Bo dzisiaj jednak ten element ekonomiczny jest bardzo ważny. Nie mówię o tym, że teraz, prawda, mamy wziąć taką pracę, że rodzina będzie jadła, prawda, chleb i jogurcik na śniadanie, tak? No bo najważniejsze, żebym ja był w domu, że razem jesteśmy, nie? O tym nie mówię. Nie mówię o tym, że mamy pozwolić, żeby rodzina była w nędzy, ale raczej o tym, żebyśmy pilnowali się, czy czas, który poświęcamy dla pracy, albo czas, ilość czasu, który zabiera nam praca, nie jest zaniedbywaniem naszego życiowego powołania. Bo zdarza się, myślę, że nie tak rzadko, że z powodu pewnych wewnętrznych trudności nawet małżonkowie czasami uciekają do pracy, żeby nie być w domu. To, co kiedyś było zupełnie nie do pomyślenia, XIX, XVIII wiek, gdzie oni po prostu, zwłaszcza XIX, tak, kiedy ta nieszczęśliwa rewolucja przemysłowa się pojawiła i zaczęła połykać ludzi, co dzisiaj doszło do perfekcji, tak, a zwłaszcza jest tak w korporacjach, w których właściwie pracuje się nad człowiekiem, żeby on to rozpoznawał jako powołanie życiowe, tak? Życiowe powołanie. I pewnie często się zdarza, że ci ludzie pracujący w korporacjach, zwłaszcza młodzi, nowi, w ogóle nie zakładają rodzin. Dlatego, że oni żyją dla swojej pracy, tak? I to nie dotyczy teraz jakiegoś potępienia czy demonizowania takiej czy innej struktury, tylko raczej pewnego wyhamowania z tym, dokąd zmierza moje życie. I znowu chodzi o hierarchię wartości. Żeby przypadkiem nie dać się uwikłać w taką pułapkę, że przecież rodzina jest najważniejsza, a ja całe życie, większość swojego życia spędzam w pracy. I tutaj autor w książce przywołuje nam Matkę Teresę. Pierwszy przykład jest taki, że kiedy misjonarki matki wyczerpane niesieniem posługi umierającym na ulicach Kalkuty zaczęły wykazywać syndrom wypalenia zawodowego, to co zrobiła Matka Teresa? Nie zdjęła im tych godzin na ulicy, nie powiedziała, nie no, dziecko, jesteś przemęczona, nie możesz tutaj chodzić tam do tej pracy. Tak? Nie wysłała ich na urlop czy sanatorium, prawda? No tutaj masz, prawda, od firmy przeznaczymy pieniądze, jedź tam do sanatorium. Nie. Ona do tych prac, które miała, tak, w ten plan dnia włożyła jeszcze jedną godzinę adoracji. Więcej. Więcej. No oczywiście były misjonarki, więc mogę na to pozwolić. Ale powinniśmy jednak się zastanowić, nie? Czy w tym nie ma pewnej głębszej myśli, która dotyka również waszego powołania świeckiego. I teraz to właśnie Matka Teresa pewnemu przedsiębiorcy który zapytał ją, czy powinien rozdać wszystko, co posiada, aby tym lepiej wypełnić Ewangelię. To tak mu odpowiada. Nie możesz niczego rozdać, bo nic do ciebie nie należy. To zostało ci powierzone. Jednakże, jeśli tego pragniesz, możesz spróbować zarządzać tym, czego Pan Bóg ci użyczył, ale Jego sposobem i z Nim. Jeśli chcesz spróbować w ten sposób, musisz postępować według Jego hierarchii miłości w swoim życiu. Jesteś żoną? No, tak nawet przypomniała pewną prawdę, której może już dawno nie pamiętam. Tak więc, jeśli chcesz realizować w swoim małżeńskim życiu Jego hierarchię miłości i zarządzać tym, co zostało ci użyczone, musisz postawić na pierwszym miejscu swoją małżonkę. A obok twojej małżonki jest czwórka waszych dzieci. Po tej czwórce dzieci kolej na mężczyzn i kobiety, z którymi pracujesz w swoim przedsiębiorstwie. A więc pokazała mu ze swoim oczywiście szczerym uśmiechem, tak, patrząc na niego, pokazała mu, jakie są błędy w jego myśleniu. Tak? Błędy w jego myśleniu. Tutaj jest taka wspólnota modlitewna, ewangelizacyjna, która zakładała się 10 lat temu, kiedy większość jej uczestników, tak, prawie setka ludzi, była na etapie młodzieńczo-akademickim. Tak, i weszła w rytm działania ewangelizacyjnego, czyli ten dar z siebie, czy poświęcenie siebie samego, tak, zostało ukierunkowane na te działania ewangelizacyjne, tak? Do służby. Ale minęło 10 lat. I dzisiaj większość członków tej wspólnoty to są małżeństwa, tak? Które mają dzieci. I wspólnota znalazła się w kryzysie, a moim zdaniem właśnie dlatego, że ciągle jeszcze stosuje się pewne kryteria, jakie były u początku 10 lat temu, tego, że trzeba tutaj być darem i poświęcać siebie, tak? Że ciągle pokutuje, że to właśnie działania wspólnoty i ewangelizacja jest najważniejsze. Tak jakby nie zauważono w międzyczasie, że wybrali małżeństwa i że w ten sposób ich powołanie do poświęcenia siebie, do daru z siebie zostało ukierunkowane. Tak? I w związku z tym działalność ewangelizacyjna na zewnątrz została podporządkowana temu życiowemu wyborowi, który jest powołaniem. Tak? Jest powołaniem. Oczywiście to stwarza pewną trudność, bo nie możemy powiedzieć, że wszyscy nie jesteśmy powołani do misji. To papież Franciszek przypomina nam, tak, bardzo głośno, że każdy chrzczony jest misjonarzem. Musimy na to odpowiadać. Natomiast nie można na to odpowiadać, ignorując fakt, że jesteśmy już w jakimś życiowym powołaniu, tak? Bo powołanie, które wybrałem, wiąże mnie. Wiąże mnie. Ja już wtedy nie mogę sobie skakać, prawda, tam, gdzie mnie poniesie, ani tam, gdzie ja chcę. Tak? Wiąże mnie. A więc mogę oczywiście, powinienem się angażować w życie Kościoła, tak? Ale zachowując równowagę bycia dla tej wspólnoty, tej grupy, powiedzmy, jest to małżeństwo, jest to rodzina, które przez mój wybór stało się moim powołaniem, tak? Od tego momentu małżonkowie żyją dla swojego powołania, tak? I umierają dla swojego powołania. I w tym się uświęcają i w tym się spełniają. A oczywiście Kościół wzywa i na jego wołanie trzeba umieć odpowiedzieć, nie? Trzeba umieć odpowiedzieć. I jeszcze na koniec zupełny jeden punkt z listu do rodzin Jana Pawła II, napisany 20 lat temu. Mówiąc o pracy w odniesieniu do rodziny, trzeba podkreślić ważność i ciężar pracy kobiet wewnątrz rodziny. Praca ta powinna być gruntownie dowartościowana. Trud każdej kobiety związany z wydaniem na świat dziecka, z jego pielęgnowaniem, wychowaniem, zwłaszcza w pierwszych latach, jest tak wielki, że nie może mu dorównać żadna praca zawodowa.